Naszym gościem jest pani profesor Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Witam serdecznie, pani profesor, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani profesor, dzisiaj Komisja Wenecka ma wydać opinię w sprawie noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Pani profesor, czego pani spodziewa się po tej opinii?
Nie spodziewam się niczego dobrego, dlatego że Komisja Wenecka wykracza, sądząc po projekcie, który wydostał się na zewnątrz, po projekcie tej opinii, wykracza znacznie poza zakres zlecenia. Nie otrzymała od rządu polskiego, od ministra spraw zagranicznych zlecenia, aby dokonywać oceny ustroju konstytucyjnego Polski i oceny władz polskich i mówienia, kto ma rację. Otrzymała zwykłe prawnicze pytanie o ocenę, jak mają się przepisy dotyczące w noweli, czyli ustawa czerwcowa i nowela, którą tutaj Prawo i Sprawiedliwość się próbowało, uchwaliło, prawda? Więc Komisja Wenecka, ja przeczytałam tę opinię i muszę powiedzieć, że byłam naprawdę zdumiona, bo sądząc po biografiach osób, które tutaj przyjechały pilnować i rozmawiać i patrzeć, przyglądać się stanowi prawnemu, są tam osoby, które jakieś tam funkcje czy pracowały, czy są prawnikami i tam co najmniej dwie osoby, zdaje się, w Trybunałach Konstytucyjnych. Już pomijam fakt, że tam ze dwie osoby to są takie, które razem z byłym prezesem z Trybunału Konstytucyjnego, panem Safianem, współpracowały przy publikacjach książki. Pan Safian, przypomnę, był prezesem Trybunału Konstytucyjnego i został w trybie właśnie takiego awansu internacjonalistycznego awansowany, jest sędzią Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I również poprzedni przedstawiciel, członek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, również w strukturach unijnych był, zdaje się, skończył już kadencję, ale razem z tymi sędziami, którzy teraz i profesorami, którzy przyjechali nas oceniać, więc sądząc po zażyłościach czy więzach towarzyskich, można się było tego samego spodziewać, co na głos pan sędzia Safian mówi, pan sędzia Stępień i tak dalej. Więc nie spodziewam się niczego prawnego, dlatego że, tak jak powiedziałam, ta opinia wykracza poza charakter, ramy zlecenia. Powinna to być opinia prawna i tylko taka i wyłącznie taka jest rola Komisji Weneckiej. To chcę tutaj bardzo przypomnieć i nie dajcie państwo się oszukać i ulec naciskom, że rząd polski musi się zastosować. To jest tak, jakbyście państwo mieli swojego pełnomocnika albo osobę jakiegoś pomocnika i poprosili, zrób mi tam rozeznanie, czy ja dobrze działam, czy niedobrze, żebym ewentualnie mógł skorygować swoje działania, jeśli uznam, bo to ja podejmuję decyzję. No i czy wyobrażacie sobie państwo, że ta osoba, której zlecacie, żeby wam taką opinię, notatkę zrobiła, ona przychodzi i mówi, teraz ty masz ustąpić miejsca komuś innemu, masz tutaj zawrzeć umowy, a to, że będzie dużo kosztowało, to mnie nie obchodzi, a poza tym jak nie, to ja jeszcze poproszę sąd, to zamknie cię do więzienia, dlatego że ty nie słuchasz moich opinii. To jest mniej więcej w takim stylu, przenieśmy to sobie na własne takie codzienne jakby relacje i taką właśnie niestety funkcję poza swoją kompetencję właśnie wykonuje Komisja Wenecka. Chcę powiedzieć, że Komisja Wenecka też, proszę państwa, to nie jest żadne ciało zesłane przez Pana Boga, tylko jest to wytwór, jako organ opiniodawczy przy Radzie Europy, która to Rada Europy jest w tej przeważającej większości organem propagującym lewicowo-liberalne koncepcje i poglądy, bo to ta właśnie Rada Europy jest autorką tej słynnej konwencji przemocowej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet w rodzinie. Komisja Wenecka nawet się nie zająknęła, nawet się nie zainteresowała tym skrajnie lewackim, naruszającym prawa człowieka, prawa kobiet, godność dzieci, suwerenność państwa, podważającym prawa biologii, przyrody, natury i czego byście państwo nie chcieli. Komisja Wenecka oburza się zawsze wtedy, kiedy do władzy w państwach europejskich dochodzą orientacje konserwatywne, tradycyjne, chrześcijańskie. I wtedy Komisja Wenecka jest niezwykle aktywna, bo Komisja Wenecka jest odbiciem, odblaskiem Rady Europy. I tak jak tam przeważają te poglądy, taki jest skład Komisji Weneckiej. I Komisja Wenecka buntowała się, proszę sobie przypomnieć, kiedy Viktor Orban przejął władzę. Komisja Wenecka wielokrotnie krytykowała jego konstytucję, również sprawa Trybunału, mediów, funkcjonowanie partii politycznych, reklamy, czego byśmy nie chcieli. Komisja Wenecka sprzeciwiała się też swego czasu, kiedy mieszkańcy Luksemburga chcieli przedłużyć, miało być referendum i żeby przedłużyć istnienie tam monarchii, bo książę tam jest, prawda? Więc Komisja Wenecka stanowczo krytykowała, że to już takie jest nienowoczesne, że to już w ogóle powinno tutaj żadnych monarchów, ale ludzie i tak postawili na swoje, wybrali i tak właśnie zrobili, jak i monarchia została utrzymana. Natomiast chcę Państwu pokazać styl i jakby linię ideologiczną, światopoglądową Komisji Weneckiej. To są zaufani systemów lewicowych. I Komisja Wenecka, gdybyśmy zajrzeli, ja dlatego mówię, że niczego dobrego się nie spodziewam, bo oceniam to na podstawie całego dorobku tej komisji. Komisja Wenecka powstała w 90 roku, która z założenia swego miała pomagać niby tym krajom środkowej i wschodniej Europy, wyzwalającym się po prostu postkomunistycznym, pomóc w budowaniu właśnie i wdrażaniu w życie standardów, demokratycznych standardów europejskich, państwa prawa, jak oni nazywają. Natomiast chcę powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak jakieś demokratyczne czy europejskie standardy. Jest Komisja Wenecka odnosi się do wymyślonych przez siebie samych jakichś pojęć, jakimś braterstwie o prawach człowieka, których tak naprawdę nikt nie jest, tu nie ma zgody żadnej. Dlatego, że dla nich prawem człowieka jest aborcja, na przykład zabijanie dzieci, zmiana płci. A dla nas nie jest to żadne prawo, jest to zbrodnia przeciwko właśnie nawet możemy powiedzieć człowiekowi. Także Komisja Wenecka, jeśli ktoś głębiej nie zna jakby jej działania, charakteru jej działania, to oczywiście może dać się nabrać jeszcze z wielkim szacunkiem, takim z niewiedzy wynikającym, oczekiwać, że oto zjawił się właśnie ktoś neutralny. Nie ma neutralności. To jest lewicowa struktura lewicowego organu, składająca się z ludzi o lewicowych poglądach, których celem jest unifikowanie właśnie systemów prawnych, odrzucanie, zamazywanie różnic kulturowych, różnic prawnych, ustrojowych, które przecież mienią się. Każde państwo ma swoją tradycję. Więc oni nas tutaj dorównują do jakichś standardów, demokratyczne standardy europejskie, prawne, które nie istnieją. Po prostu nie istnieją. Oni tu przyjechali i krytykują, bo widzimy po projekcie, krytykują nasz dorobek, właśnie dorobek demokratyczny. Polska, to warto tym całym członkom tej komisji przypomnieć, jest państwem, które pierwsze w Europie miała konstytucję. Nasza tradycja, drugi w świecie, po amerykańskiej. My mieliśmy tylko przerwę po rządach komunistycznych. Mamy bardzo dobre tradycje demokratyczne, któremu lewackie i lewicowe środowiska liberalne nie dają się odbudować. Jeśli wzorcem, do którego Komisja Wenecka, do którego wzywa, a który pokazała i zarysowała tutaj w swoim projekcie, jest specyficznie rozumiana zasada równości władz, ale taka to jest równość, w której Trybunał Konstytucyjny jest najwyższy, jest nad suwerenem. Chcę tu powiedzieć, że właśnie Komisja ta Wenecka wbrew pozorom paradoksalnie jest organem skrajnie antydemokratycznym, dlatego że ona nie uznaje woli suwerena i cała treść tego raportu, o którym ta komisja tutaj mówi, projektu w każdym bądź razie, kręci się wokół krytykowania większości sejmowej, parlamentu polskiego i wyborców, że śmiał wydać ustawę, która krępuje rzeczywistego strażnika konstytucji, zdaniem tej Komisji Weneckiej, czyli Trybunał Konstytucyjny. Chcę powiedzieć, że w Polsce inne zasady obowiązują. Właśnie zasada trójwładzy, ale nie nadrzędności władzy sądowniczej, sądu konstytucyjnego. Komisja Wenecka próbuje w krajach, które się do nich zwrócą, wprowadzić i propagować ustrój trybunalski. To znaczy taki ustrój, w którym nie demokracja, tylko w którym sędziowie, prawnicy, sędziowie, trybunały konstytucyjne mają nadrzędność, przewagę i głos ostateczny. Ciężką patologią jest, że w krajach, gdzie są trybunały konstytucyjne, najczęściej tym trybunałom oddaje się prawo zwierzchnictwa nad suwerenem. A to polega na tym, że w konstytucjach również polskiej, to jest konstytucja pana prezydenta Kwaśniewskiego, zapisano, że te wyroki są ostateczne. Wcześniej i w innych krajach te wyroki może jeszcze suweren weryfikować, bo on pochodzi z demokratycznych wyborów. I cała ta konstrukcja i tego Trybunału Konstytucyjnego, nad którym nie ma kontroli suwerena, w ogóle zresztą nad wymiarem sprawiedliwości i zwykłymi sądami tu nie ma kontroli żadnej, A Trybunały Konstytucyjne przyjęły pozew bogów i uważają, że mogą rządzić, nie mają żadnych demokratycznych mandatu demokratycznego, bo nie pochodzą z wyborów. Tam są politycy prawnicy, adwokaci, profesorowie, jacyś radcowie. I oni nie mają żadnego mandatu wyborczego i nie mają prawa do uchylania ustaw. Natomiast zapisano w Konstytucji, my to przyjmujemy jako coś nieodwracalnego. To jest patologia. To jest skrajnie antydemokratyczne, a działania Komisji Weneckiej mają właśnie idą w celu dokładnie antydemokratycznym. Na umocnieniu Trybunałów Konstytucyjnych. I cały ten ich raport jest właśnie tego dowodem. I to, co się dzieje teraz w Wenecji, podejrzewam, że nasz rząd polski nie przemoże, dlatego że na wynik działania Komisji Weneckiej, czyli kolejny atak na Polskę, jeszcze powiem, Komisja Wenecka nie ma prawa być nawet mediatorem politycznym. Ona nie ma prawa niczego proponować. Ona tylko może suchą sporządzić opinię. Natomiast, jeszcze raz powiem, nie zmieni Komisja Wenecka swego zdania, mimo najlepszych chęci pana Szymańskiego, europosła, który pojechał tam i właśnie rozmawiał z Komisją Wenecką, dlatego że Komisja Wenecka jest elementem układu lewicowo-liberalnego o władzy, która obecnie jest w Europie od lat. I oni nie po to wydają, nie po to tutaj się męczyli, żeby po prostu przyznać rację teraz elementom demokratycznym, czyli że to Sejm jest suwerenem. Co zresztą wyraźnie polska konstytucja w artykule 4 zapisuje. Rzeczpospolitej władzę zwierzchnią sprawuje naród. Nie Trybunał Konstytucyjny, naród, swoich przedstawicieli.
Pani profesor, a w takim razie po co polski minister spraw zagranicznych sprowadził takie ciało, które pani opisuje, do Polski, by opiniowało tę nowelę?
No muszę przyznać, no może pani coś się nie obrazi na mnie, nie rozumiem tego, ale staram się to wytłumaczyć w ten sposób, że po prostu miał założenie, że bo tak oczywistą rację ma polski Sejm. To jest tak absolutnie, bo zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją działał, że pewnie do głowy mu nie przyszło, że do takiego skandalu, można powiedzieć, weneckiego może dojść, że on tak jak i polski Trybunał, przepraszam za wrażenie, no nie powiem brzydko, ale po prostu dokonał rokoszu. Odwrócił się, odmówił posłuszeństwa Sejmowi. I to samo jesteśmy teraz świadkami działań Komisji Weneckiej. Więc pan minister na pewno działał w dobrej wierze, natomiast nie podejrzewał, ja też zresztą nie podejrzewałam, że może do tak skandalu, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. I tu dochodzi do skandalu. Komisja Wenecka tak samo włączyła się do walki przeciwko Polsce, a to, co oni dzisiaj opracowują, to ma być amunicja dla właśnie zbierającej się za już wkrótce w połowie marca Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, które mają tę pałeczkę w tej broni, ten karabin przejąć od Komisji Weneckiej i strzelać stamtąd do nas, do Polski, a może się uda pokonać obecną władzę. Ja zakładam dobrą wolę i ja tak jak mówiłam, się nie spodziewała, że Komisja Wenecka w skandaliczny sposób, naruszając swój zakres kompetencji, w taki sposób wobec Polski się zachowa. Dlatego swego czasu napisałam, precz z Komisją Wenecką, nigdy więcej. My jesteśmy w stanie, mamy starą demokrację. My możemy sami swoje problemy rozwiązywać.
Pani profesor, a do czego to doprowadzi? Bo z jednej strony mamy Trybunał Konstytucyjny i rozprawę, która skrytykowała nowelę proponowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Trybunał Konstytucyjny, opozycja nazywa to orzeczeniem, wyrokiem Trybunału. Większość rządowa nazywa to spotkaniem sędziów i ewentualnie opinią, która też nie jest wiążąca, ponieważ nie było to zgodne z ustawą, spotkanie, posiedzenie Trybunału Konstytucyjnego. Z drugiej strony opozycja wyprowadza ludzi na ulicę. Z trzeciej strony Komisja Wenecka, jak pani mówi, dostarczy zapewne dzisiaj amunicji. Później będzie próba rozhuśtania nastrojów w Polsce. Komisja Europejska się tym zajmie i może będą wprowadzane jakieś sankcje wobec Polski, które mają odczuć wszyscy obywatele po to, żeby zmieść rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, dokładnie.
Czy tutaj już jest taki pełzający zamach stanu przeciwko październikowym wyborom?
Dokładnie. Ale jakim październiku? A październik, ten, który był w ubiegłym roku.
Dobrze. Dokładnie.
Jak najbardziej. Oczywiście tu ojciec bardzo jasno pokazał całą tę drogę i plan, ten cały kod i całe te nie wiadomo jakie, nie wiadomo przez kogo finansowane środowiska, które organizują sobie teraz to sobotę, niedzielę, jest to element całego scenariusza, który ma podać Unii Europejskiej kolejne paliwo. Komisja Wenecka da z zewnątrz, to z wewnątrz są grupy, które zwożą się, okazuje się, pan minister Zieliński mówił, że te różne starsze panie, które wożone są po Polsce i wykrzykują tam, bluźnią, obrażają zupełnie Bogu winne osoby, są zwożone autokarami, po prostu są przewożone. Ktoś to finansuje, można się domyślać kto, i jest to właśnie element całego scenariusza, który, tak jak ojciec słusznie powiedział, ma tak rozchuśniać nastroje, skierować sympatię polskiego społeczeństwa, Polaków, przeciwko rządowi i żeby doprowadzić w jakiś sposób do załamania. Natomiast tutaj jeszcze na inną rzecz zwrócimy, że cały ten scenariusz włączony jest nie tylko te różne jakieś kody, jakiś ten pan alimenciarz, co nie potrafi, nie chce utrzymywać swoich dzieci, ale jest, jak widać, wzorem dla różnych pań, również starszych, co jestem bardzo zdumiona, ale ten cały scenariusz włączony jest PSL, bo działania PSL-u z kolei, ich na ich odcinku, mają rozchuśtywać w terenie tak zwanym sytuację. Ich działania polegają na tym, żeby jakby dezinformować, utrudniać i blokować wykonanie ustaw rządu dotyczące na przykład 500+, mnożenie licznych kłopotów, zamkniętego biura, niewydawania odpowiednich dokumentów, dezinformowania. To samo dzieje się z programem, który rodzicom umożliwiał posłanie dzieci do szkoły od 7 roku życia. Słyszymy, właśnie będziemy organizować i organizujemy Prawo i Sprawiedliwość w swoich okręgach, zebrania informacyjne dla rodziców, dlatego że PSL tam, gdzie sprawuje władzę, dezinformuje, utrudnia, wprowadza w błąd. My jesteśmy w stanie wszędzie być, w każdym miejscu w Polsce, żeby to jakby tego dopilnować. I chcę pokazać, że to jest właśnie rola PSL-u. PSL ma oddolnie buntować przeciwko władzy, mówić właśnie tutaj teraz widzimy, dzisiaj była ustawa o ochronie polskiej ziemi, i kiedy ci różni z PO, tak zwani rolnicy, którzy mają po 300 i więcej hektarów, występują w cudzysłowie w obronie rolników, kłamiąc w żywe oczy, po prostu kłamiąc w żywe oczy. Więc tutaj muszę powiedzieć, że jest to plan rozłożony, antypolski, rozłożony na różne elementy z wewnątrz Polski, czyli tutaj te różne platforma i to całe towarzystwo, które teraz trudno nawet jest rozejrzeć. I z drugiej strony PSL, oczywiście oni tutaj wewnętrzna ta opozycja, która potrafiła uruchomić przez swoje kontakty, powiązania, a również, tak mi się wydaje, te różne korzyści finansowe, które te różne zewnętrzne ośrodki mogły na Polsce czy w Polsce osiągać przez ostatnie 8 lat, a nawet po 89 roku. Oni się teraz odwdzięczają i ci z zewnątrz, te różne środowiska przemrane, mogą teraz odwdzięczyć się i uruchamiają wszystkie sprężyny zewnętrzne możliwe, żeby pomóc tym środku, a jednocześnie tym środku polskiej targowicy opozycji, a jednocześnie bronić tych swoich, no, można powiedzieć, korzyści, które tutaj przy rządzie Prawa i Sprawiedliwości tracą, a my zyskujemy, Polacy, bo nagle okazuje się, że są środki na 500+, że będą leki, jak widzę te niemieckie gazety, Fakt, Super, kłamią w żywo oczy. To jest absolutnie, więc w ten front włączony jest nie tylko opozycja tutaj PO i tam ci pozostali lewacy, jakiś PSL, ale również te niemieckie media zagraniczne, te niemieckie, które mają 90, zdaje się, procent czy 99 udziałów. Jesteśmy, po prostu jest to rodzaj, jak ojciec mówi, hybrydowej wojny, ale musimy tu być odporni. Państwo, słuchacze, Polacy, wyborcy, którzy kochają swój kraj, muszą to ocenić. I tutaj nie można już powiedzieć, a co mnie obchodzi. Jeśli państwo będziecie w jakikolwiek sposób proszeni o wsparcie tego rządu, to proszę niniejszym, zróbcie to. Po prostu nie może być tak, że na zewnątrz ta Unia Europejska, oni sobie organizują co sobotę, niedzielę, spędy, zwożą się i ta Unia Europejska pokazuje, proszę bardzo, ten rząd jest przeciwko temu rządowi, są demonstracje. Ja mam nadzieję, że pan prezes Kaczyński zresztą zapowiadał to, że na wiosnę trzeba będzie takie spotkanie poparcia dla tego rządu, ponieważ ten rząd i posłowie, i rząd, i prezydent walczymy o państwa sprawy. Walczymy o Polskę i oczekujemy Oczekujemy wsparcia i bardzo Państwa o to proszę.
Pani profesor, bo ta dobra zmiana, o której mówiła premier Szydło, o której mówił też prezydent Andrzej Duda, ten program 500+, który pani wspomniała, program budowy tanich mieszkań, program, tak, o którym mówił pan wicepremier Morawiecki, leki dla seniorów.
Teraz... Dla przedsiębiorców, tak. Obniżka podatków dla uruchomienia polskiej przedsiębiorczości.
Teraz słyszę, że mają być też ostre cięcia esbeckich emerytur.
Tak jest, 20 tysięcy do 900 zł.
Więc to podejrzewam będzie kolejny...
kolejny element lewackiego rokoszu przeciwko państwu polskiemu. Ja tu jeszcze może wejdę w słowo. Było zdumiewające wczorajsze wystąpienie rzecznika Krajowej Rady Sądownictwa, w której jestem też, który wezwał sądy polskie. Wezwał to absolutne złamanie naruszenie etyki sędziowskiej i również niezawisłości sędziów i po prostu złamanie konstytucji. Wezwanie, żeby sądy... Sędziowie nie stosowali się do prawa stanowionego przez legalne władze, przez Sejm, rząd, tylko żeby stosowały się do tego, co powie Trybunał Konstytucyjny. Po prostu skandal. To też jest kolejny element. Te wszystkie środowiska i organy prawnicze zbuntowały się też, na naszych oczach przyłączyły się do rokoszu przeciwko Polsce.
A czy ktoś w ogóle jest w stanie ograniczać i kontrolować władzę sądowniczą? Ja czytam w felietonie pana profesora Andrzeja Nowaka, który podaje taki przykład, najnowszy. Tu cytuję. Dam jeden przykład, najnowszy przykład, jak może wyrazić się niezawisłość sędziowska w trzeciej RP, pisze pan profesor. Oto wczoraj Sąd Rejonowy w Złotoryi oddalił pozew pana Piotra Wielguckiego, blogera znanego jako Matka Kurka, przeciwko Jerzemu Owsiakowi, założyciel WOŚP-u w nagraniu wideoblogowym opublikowanym jesienią 2014 roku nazwał blogera, cytat, nierobem, oszołomem i głęboko upośledzonym nienawiścią człowiekiem. Sąd uznał wczoraj, że wypowiedzi pozwanego, cytat, nie miały na celu znieważenia blogera, ale nawiązanie polemiki z jego wypowiedziami i nie naruszają prawa. Czy na przykład życzenia śmierci panu prezydentowi po wypadku to też jest nawiązywanie jakiejś polemiki politycznej, czy to już jest znieważanie głowy państwa? No a przede wszystkim to, co też mówi ojciec dyrektor, diaboliczne, ponieważ nikomu źle nie można w ten sposób życzyć i zwłaszcza śmierci.
Więc to, o czym ojciec mówi, jest tylko dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości, już ten powszechny wymiar sprawiedliwości, wymaga gruntownej reorganizacji, uzdrowienia. Mamy niezdrową sytuację w Polsce, polegającą na tym, że sędziowie w istocie nie podlegają żadnej kontroli. Nie ma żadnej społecznej kontroli. Co więcej, oni konstytucyjnie są sami sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Sami kierują prowadzą postępowania dyscyplinarne wobec siebie. Jak państwo wiecie, największe przestępstwa nie są i nadużycie etyki, naruszania etyki sędziowskiej nie są w stanie zmobilizować środowiska sędziowskiego, żeby ukarało się, czy wydaliło, nie przypominam sobie sytuacji, żeby wydalono kogoś z zawodu. I tutaj jesteśmy bezradni, bo jesteśmy bezradni wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie ma nad nimi kontroli, mogą robić co chcą, a przepis konstytucyjny, który mówi, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego nie może być bez uprzedniej zgody Trybunału Konstytucyjnego pociągnięty do odpowiedzialności karnej, ani pozbawiony wolności, ale następne zdanie, sędzia nie może być zatrzymany lub aresztowany z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku, jeśli jego zatrzymanie jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Ale proszę słuchać, o zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się prezesa, który może nakazać natychmiastowe uwolnienie. I teraz, kiedy my mamy zastrzeżenia, możemy powiedzieć, że niewpuszczenie na salę sądową, na salę trybunalską, wszystkiego pełnego składu wymaganego przez ustawę, przez prezesa Trybunału Rzepińskiego, to przecież jest, można powiedzieć, gorący uczynek. To jest złamanie prawa. I gdybyśmy się stosowali do konstytucji, proszę bardzo, moglibyśmy, to jest teoretyczna sytuacja, prawda, ale właściwie realnie powinniśmy zastosować ten przepis konstytucji, który mówi, że powinniśmy go zatrzymać, aresztować i powiadomić prezesa. Czyli co? Powiadomić prezesa, który właśnie zatrzymaliśmy, a ten pan prezes ma prawo nakazać natychmiastowe zwolnienie. No, są to wszystko regulacje, które kompletnie nie przystają praktyki do możliwych sytuacji. Pokazuje sytuacja Trybunału Konstytucyjnego, że konstytucja absolutnie w tym zakresie wymaga zmiany. Wymaga odebrania wreszcie prawa do uchylania woli suwerena i przekazania z powrotem tej kompetencji do Sejmu. Trybunał Konstytucyjny powinien być zmieniony w organ opiniodawczy. Tylko opiniodawczy, którego wolę Sejm może, ale nie musi przyjąć. Bo Sejm na swoją odpowiedzialność uchwala ustawy, przy wyborcami jest za skutki realizacji swojego programu wyborczego odpowiedzialny. Natomiast sądy powszechne są niestety również zupełnie nie do dotknięcia, nie pod kontrolą prawną. I były propozycje, może to się kiedyś uda zrobić, żeby sędziowie pracowali kadencyjnie. Nie wiem, 5-10-letnie kadencje i dziękuję bardzo. Nie sprawdzisz się, odchodzisz. Przeszła tutaj jeden z projektów uzdrowienia sądownictwa powszechnego, jawne oświadczenia majątkowe. Nie może być tak, że wszyscy, z prezydentem włącznie, prokuratorami, prokuratorzy też zresztą nie chcieli, ale wszyscy podlegają ich oświadczenia majątkowe, a sędziowie uważają, że nie powinny być ubliżani, bo oni się boją. Każdy się boi, ja też się boję, no. Każdy się boi. Więc sędziowie są poza tym zupełnie bezkarni czują się, właśnie dlatego, że nie ma nad nimi żadnej kary. Cokolwiek zbroją, odbywa się tu rozpatrywanie ich sprawy wewnątrz środowiska, które, jak powiedziałam, jest niezwykle solidarne. I ja z praktyki swojej obecności członkowska w Krajowej Radzie Sądownictwa muszę powiedzieć, że najmniejsza wzmianka, najmniejszy wytyk o działaniu jakiegoś sędziego wywołuje naprawdę wśród tych sędziów nieprawdopodobne agresje i oskarżenia natychmiast o zamach i nieznanie zawisłość sędziowską. I kiedy powiedziałam w zeszłym tygodniu, czy w tym już nie pamiętam, niedawno na posiedzeniu Krajowej Rady, że moim zdaniem absolutnym skandalem jest, że w sądzie okręgowym, w instancji odwoławczej sprawę pana ministra Mariusza Kamińskiego, którego pan prezydent Andrzej Duda ułaskawił, po prostu zakończył na niej procedurę. Sprawa ta poszła do sądu okręgowego, a przewodniczy temu składowi pani sędzia, która w wykazach IPN-u przedstawiali w książce publikowanej między innymi autorstwa pana Strzelbosza i pani Marii Stanowskiej, wydawnictwo IPN pokazuje jako jedno z najbardziej okrutnych i ostrych sędziów wskazujących na bezwzględne kary, ostrzejsze niż te, które żądał prokurator. I ta pani sędzia wyznaczona została przez przewodniczącą wydziału do osądzania sprawy pana przewodniczenia składowi osądzania sprawy pana Mariusza Kamińskiego. Po prostu prowokacja i skandal, ale to pokazuje, że sędziowie, nie wszyscy, zatracili poczucie umiaru, wszelkiej etyki, pełne widzimy rozzuchwalenie. Postępowanie pana Łączewskiego czy pana Tulei pokazuje, no, tam akurat były jakieś resortowe rodziny, że dużo jeszcze jest do zrobienia i naprawdę bardzo dobrze, że za sprawy te reformy wymiaru sprawiedliwości wziął się teraz ponownie pan minister Ziobro.
Pani profesor, bardzo dziękuję. Pani profesor Krystyna Pawłowicz była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i komentarz. Bóg zapłać.
Cześć Boże.